Gościem Fonosfery jest dzisiaj autorka reportażu Anna Kolmer. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zaprosiłam cię do studia, aby porozmawiać o spotkaniach z bohaterami różnych reportaży i o robieniu reportaży. Ostatnio ta forma dziennikarska, czy to radiowa, pisana, czy telewizyjna, zyskuje na popularności. W ogóle wzrosło zainteresowanie literaturą faktu. Jak ty podchodzisz do tego obszaru działalności dziennikarskiej? Bo przecież zajmujesz się nie tylko reportażem.
Najpierw była publicystyka. Później reportaż. Właściwie zaczęło się od felietonu, jak pamiętasz, takiego radiowego. Potem przekształciło się to w reportaż.
A mnie się wydaje, że tak nie do końca z tobą było, bo tak naprawdę to chyba od początku chciałaś robić reportaże.
Tak, tylko że trzeba je umieć robić. Zacznijmy od tego. To jest długa droga, bo żeby zrobić reportaż, to trzeba wykorzystać wszystkie formy radiowe, czyli rozmowę, wywiad, felieton radiowy, komentarz, a nawet rozbudowaną informację. Jeśli to wszystko w jakiś sposób człowiek posiądzie i chce, czuje, że chce więcej powiedzieć i pokazać, to wtedy chwyta się za dokument, reportaż, za rozbudowaną formę radiową. Sama wiesz, że to jest, my to zawsze tak mówimy i śmiejemy się, że to jest najwyższa sztuka radiowa. No ale na końcu jest słuchowisko.
No teraz są jeszcze powieści czytane w odcinkach, albo słuchowisko w odcinkach, bo to teraz taka moda nastała, nawet reportaż w odcinkach.
Podobnie jest z formą czytaną. Sama dobrze wiesz, no ktoś musi to napisać.
Ja tak sobie pomyślałam, że a propos właśnie tych reportaży w odcinkach, to myśmy taki kiedyś zrealizowały wspólnie. Powstał ten odcinkowy reportaż w Archiwum Państwowym w Szczecinie i nazywał się Archiwum Trzech Państw.
Zgadza się, to chyba było 5 odcinków. Wiesz, że ja o tym zapomniałam?
To znaczy, mnie przyszło to do głowy właśnie w tym kontekście, że to taki był odcinkowy reportaż. Powiedz, czym w ogóle dla ciebie jest reportaż? A może jeszcze inaczej?
Trudne pytanie.
Spytam, właśnie, może jeszcze inaczej spytam. Bo tu w przypadku tej historii, którą dzisiaj opowiedziałaś o panu Tadeuszu Zielińskim, to miałaś osobę, która cię wprowadziła do domu, czy właściwie do bunkra. Znała tę osobę od lat, więc mogła ci o niej opowiedzieć. To jest już naprawdę dużo łatwiejsze, no bo tak naprawdę każdy reportaż powinien się zacząć od takiego zdokumentowania, sprawdzenia, dowiedzenia się wszystkiego na temat albo historii, albo bohaterów, czy bohatera tej opowieści. Tu miałaś osobę wprowadzającą, ale właśnie zjawiłaś się w tym takim tajemniczym miejscu, w tym bunkrze. No i co? Co wtedy robi reportażysta? Zachwyca się osobą czy miejscem?
No właśnie, jednym i drugim.
Jak cię znam, to zachwyciłaś się przede wszystkim miejscem, a potem pomyślałaś o bohaterze.
No coś w tym jest. Ponieważ lubię takie tajemnicze miejsca, lubię takie tajemnicze historie, tajemniczych ludzi i takich niesamowitych ludzi, których spotykam na swojej drodze. Nie odkrywam ich sama, tak jak powiedziałaś. Mam osoby, które mi podpowiadają. Tutaj Janka Piotrowska, dziennikarka z wieloletnim stażem, która zajmuje się i zajmowała się sprawami morskimi. Ona mi opowiedziała o panu Tadeuszu. No i mówi, wiesz, ja ciebie tam zawiozę. Przyznam się, że miejsce mnie zafascynowało. Nie mówiąc o człowieku, miejsce niesamowite. Tam jak usiądziesz, to właściwie
w tym bunkrze
galerii, albo nawet obok tego bunkra, bo bunkier jest osadzony w takim ogrodzie, a ten ogród to jest taki tajemniczy ogród, bo nie wiesz, gdzie wejdziesz. Wchodzisz, pełno rzeźb.
I co cię spotka za chwilę.
I co mnie spotka. I raptem widzę drzwi i słyszę, no to teraz proszę się przygotować. No to otwieranie drzwi, ja sobie wyobrażam, że gdzieś tam w podziemie wejdziemy czy coś, a ja patrzę, a to jest normalne mieszkanie, ale z tą
atmosferą bunkra.
Atmosferą bunkra, tak? Miejsca takiego, które ciebie albo zauroczy, albo ciebie odepchnie. Tam jest takie pytanie w reportażu, no będzie, wie pani, tam stęchlizną śmierdziało, a ja mówię, że nie. Dla mnie to są zapachy starych miejsc, a bywam w różnych miejscach. I widziałam, i czułam te miejsca, zaczynając od swobnicy, zaczynając od bań.
No to no, powiedzmy swobnica.
To mamy templariuszy, prawda? I kaplice templariuszy i w ogóle całe otoczenie, które samo za siebie mówi o historii tego miejsca. Siemczyszyn. Ja pamiętam, zresztą ty też pamiętasz, myśmy tam były kiedyś.
Ja też robiłam tam reportaż.
Tak, i wiesz, ja jadąc tam, bo kilka razy tam byłam, nawet kilkanaście razy.
Pałacyk jest wyremontowany. Przez właściciela. Ja jeszcze byłam, kiedy tak naprawdę był uporządkowany teren dookoła i budynki gospodarcze, natomiast do pałacu dopiero pan się zabierał i właśnie opowiadał o tych swoich marzeniach, a dzisiaj te marzenia przekuły się
po tylu latach,
w rzeczywistość.
Tak. I to wabi. Takim przewodnikiem moim po takich miejscach jeszcze, gdzie powstawały reportaże, to między innymi była i jest Ewa Stanecka, były konserwator zabytków. Pani Josewicz-Gerlach, ona odkrywała ze mną i pokazywała mi historię wsi zachodniopomorskiej. Te ryglowe zabudowania wprowadzała mnie do miejsc, gdzie jak wchodziła, mówiła mi, proszę zobaczyć, tutaj mamy, ja mówię, przedsionek. Ona mówi, ja proszę spojrzeć na ziemię, a tam ubita taka
klipisko.
Ziemia. Mówi, a teraz weźmiemy kawałek druta albo takiego czegoś
ostrego
i powiercimy. 10 centymetrów klepiska, a pod klepiskiem przepiękna mozaika i kafelki. Na początku jako młoda dziennikarka patrzyłam na to z takimi otwartymi oczami i bardzo się dziwiłam. Ale po latach powiem, przyjechali ludzie z inną kulturą i to trzeba było zaakceptować. No i
zauważyłaś, że opowiadasz o tej swojej przygodzie reportażystki, że właśnie przede wszystkim najpierw zachwycają cię miejsca, a potem dopiero ludzie? Czyli dobrze cię odczytałam.
Myślę, że chyba tak, bo to polega na tym, że musisz kupić tego człowieka, z którym chcesz zrobić reportaż,
no tak,
albo
bo to
grupę
miejsce
ludzi.
Często jest takim obszarem, którym ten twój bohater się zachwyca, albo odrestaurował, albo znalazł tam dla siebie miejsce, więc...
Albo mieszka i nie chce o tym mówić. I ja muszę go w jakiś sposób przekonać, podejść, żeby mi zaufał. Drugim takim moim przewodnikiem jest Andrzej Krywalewicz, regionalista, historyk. On mi z kolei pokazuje tą historię.
On ci ludzi pokazuje.
Tak. I to jest właśnie ta różnica. On mi ludzi pokazuje i też przechodzimy niezłą szkołę, bo tak jak powiedziałam, nie zawsze chcą mówić.
Nie zawsze chcą rozmawiać.
I tak, to prawda, nie zawsze chcą rozmawiać i mało tego, to jeszcze są niechętni do wspomnień, a minęło wiele, wiele lat. I okazuje się, że w tym najstarszym pokoleniu te wspomnienia są najciekawsze. No bo tak... Rzekomo jesteśmy skonstruowani, że nie pamiętamy tego, co dzisiaj, wczoraj, a pamiętamy, wraca ta pamięć tych lat młodości i dzieciństwa. To też jest trudna rzecz, ale przyznam się Państwu, ja lubię słuchać ludzi. Nie wtrącam się, stąd nagrania, jak sama wiesz, to nie jest 15 minut, to nie jest minuta. Te nagrania czasami to 2 godziny, 3 godziny, ale przedtem jadę. Czasami właśnie z panem Andrzejem, czy z panią Ewą jeździłam i no robię taki...
Dokumentację.
Właśnie, taki research, jak teraz się współcześnie to nazywa.
Powiedzmy po polsku dokumentację.
Dokumentację. I dopiero po tej dokumentacji, kiedy też poznaję ludzi, których mogę wykorzystać do nagrania, umawiam się, patrzę im w oczy, czy faktycznie będą szczerzy w tej rozmowie ze mną. Sama wiesz, jak to jest, bo sama przecież... To czynisz, zresztą kiedyś też wiele reportaży zrobiłyśmy wspólnie i wiesz, ile to nas kosztowało i jak to wygląda. No byłyśmy, powiedzmy, nieco młodsze, no ale teraz też niektóre reportaże robiłyśmy i wiesz, że to kosztowało nas sporo wyrzeczeń i sporo też takiego zaangażowania, które potem okazuje się, że chciałyśmy sięgnąć do archiwum, a tu czegoś nie ma w tym archiwum, bo nikt nie zarejestrował tego. No bo komuś się wydawało, że to niepotrzebne.
Nieważne.
Nieważne. No,
tak. Co jest właśnie największą trudnością przy robieniu reportażu dla ciebie?
Nie ma. Jeżeli spotkam człowieka i temat jest mi bliski, znaczy bliski, leży mi.
Porwie cię, zafascynuje.
to wszystko zrobię, żeby ten reportaż, nie, żeby to nagranie powstało, bo nie zawsze z nagrania, jak dobrze wiesz, powstaje reportaż. Musisz odłożyć to nagranie, a potem po jakimś czasie zaczyna ci się takie domino układać. A, tu nagrałam, tu zrobiłam, to mogę to w całość ująć i będzie.
To może zdradzimy trochę tej kuchni reportażysty, bo jak jedziemy na nagranie, zbieramy te nagrania czasami kilka godzin, nie wiem, 3, 4, 10, 15 godzin nagrań i potem z tych nagrań trzeba wybrać jakieś fragmenty, jakieś puzzle, które ułożą się w historię, którą chcemy opowiedzieć. Tu jest właściwie ta kreacja reportażysty, prawda? To jest ta artystyczna praca tego dziennikarza, który postanowił zrobić reportaż na określony temat.
To masz rację. Czasami sama dobrze wiesz, że miałyśmy nagrania i odtwarzając na stole montażowym czy w komputerze, no bo teraz montujemy w komputerze, to słyszymy całość, ale mówimy, Boże, brakuje nam tła. Brakuje nam...
Albo początku, albo końca.
Początku, albo końca. No coś trzeba zrobić.
I trzeba pojechać jeszcze raz.
Nagrać. A niektóre reportaże są samograjami, to sama dobrze wiesz. Siadasz, sama otwierasz buzię i słyszysz, jak ci ktoś przepięknie opowiada i masz całość. Tylko musisz zapowiedzieć.
No tak nie jest nigdy do końca, no ale...
Ale w wielu wypadkach tak jest. No oczywiście ubarwiasz to potem, bo twoja wyobraźnia pracuje, tak? No właśnie, jest potrzebna wyobraźnia do robienia reportaży.
No i jeżeli już jesteśmy przy tej wyobraźni, to... Weszłaś do tego bunkra i już słyszeliśmy, że ten klucz magiczny otwiera drzwi i te skrzypy, te stuki, to jest ta muzyka reportażowa. Potem jakieś odgłosy z wnętrza. Z jednej strony prowadzisz rozmowę, ale z drugiej strony rejestrujesz, czym żyje ta przestrzeń, w której nagrywasz.
To prawda. Moje oczy biegały od jednej ikony do drugiej. Patrzyłam... Tego nie ma w reportażu, ale było przerywane nagranie. Pytałam się, dlaczego to jest tutaj umiejscowione? Dlaczego to jest inne od tych pozostałych ikon? No to wtedy słyszałam, że to jest taka odskocznia, prawda? Że to są pozostałości tego świata, w którym mój bohater żył dawniej. Czyli jakaś grafika, obrazy. Ale ikona to było...
Zwyciężyła.
Tak. To dla niego najważniejsze. I pozostało. Sam powiedział, że to jest sposób takiej spowiedzi jego, ta ikona. I przyznam się, że ja sama jestem zafascynowana ikonami. Jak byłam w monastyrach, to faktycznie to jest niesamowite, kiedy te świece się palą. Jest ten dym taki od świec.
Drgające powietrze.
Tak. Gdzieś ta muzyka, no teraz jest wykorzystywana muzyka elektronicznie, prawda? Ten podkład. To robi niesamowite wrażenie. Przechodzimy jakby do innego świata. I nie dziwię się, że ludzie się fascynują tym. Z tym, że ikona umieszczona w domu, to musi mieć swoje miejsce. To nie jest obraz, że powiesisz go i dobrze, niech wszyscy patrzą. Ona musi mieć swoje miejsce. Musi być sama albo zestaw ikon, żeby... Jeśli nawet sama na to będę patrzyła, czy sam na to będę patrzył, to będę czuć tę atmosferę. Ja nie wiem, jak inni do tego podchodzą, ale dla mnie ikona też jest swoistym dziełem sztuki, które nie może się znaleźć w obrębie współczesnej sztuki czy obrazów, które będą burzyły moją estetykę. A ja powiedz, nie wiem, jak jest z innymi.
Czy pan Tadeusz dopuszcza do tej swojej pracowni, do tego magicznego miejsca osoby z zewnątrz?
Myślę, że tak. On tam teraz już nie mieszka, tak jak mówi, ponieważ no, jednak to zimno spowodowało, że musieli opuścić to miejsce. To jest teraz galeria. I można przyjść, można
obejrzeć. A
pytam
o to, bo wakacje przed nami. Może ktoś zaintrygowany twoją historią będzie chciał poznać jego świat.
Ja myślę, że tak, że będzie mógł. To jest blisko przystani żeglarskiej. Nie będzie na pewno problemu. Odnajdą państwo pana Tadeusza Zielińskiego. Mówimy o Świnoujściu i myślę, że na Facebooku też znajdą o nim tych kilka słów, jak tam się można z nim skontaktować. Ja nie jestem upoważniona do tego, żeby o tym mówić, więc pokazałam państwu człowieka niesamowitego, niesamowitej historii. Myślę, że jeszcze nie jeden reportaż o nim powstanie, bo zaciekawiła mnie historia Waldsmanów, czyli tej kapeli, która w Opolu podbiła serca mieszkańców nie tylko Opola, ale całej Polski.
Czyli jeden reportaż powoduje, że mogą powstać kolejne.
Tak, ja nawet prosiłam pana Tadeusza, żeby mi zaśpiewał, ale on by recytował hymn Łysych. Natomiast nie chciał, bo po prostu już i ręce odmawiają posłuszeństwa, a także miał uszkodzoną rękę, ale zadzwonił do mnie wczoraj, to znaczy nie, ja zadzwoniłam do niego, mówiąc, że będzie ten reportaż i on mi mówi, wie pani, ja znalazłem nagrania.
O, i to jest ta perełka dla reportażysty.
I to jest właśnie, chciałam powiedzieć, to jest to, co ciągnie mnie teraz do zrealizowania kolejnego reportażu. Ja mówię, a na czym pan? Wie pani, znalazłem płytę. No to ja pełna, wiesz, entuzjazmu mówię, no przyjeżdżam do pana i dalej rozmawiamy, dalej nagrywam jego historię. Może ja tak powiem, niesamowity człowiek, niesamowite miejsce, ale powodujące, że kiedy jesteś w takich miejscach i poznajesz takich ludzi, przyznasz, to wtedy ładujesz się, że popatrz, człowiek przez tyle lat tak różne rzeczy robił, nie szanował ani swojego zdrowia.
To akurat nie będziemy tego pochwalać, ale bogate życie miał.
Ale miał bogate życie i tyle zrobił. I teraz na końcu reportażu ja go pytam, co z tym bunkrem będzie, bo on dostał dzierżawę od pana Stanisława Morzejki, jak
to jeszcze parę lat tam chyba ma do dyspozycji.
Tak, ma 5 czy 6 lat do dyspozycji. Chętnych na to będzie naprawdę dużo. Ja myślę, że miasto musi się wywiązać z tego, żeby ten bunkier stał się symbolem Świnoujścia i symbolem
sztuki.
Sztuki, tak. Mm-hmm. Takiej, która w nim powstaje. Więc mam nadzieję, że nie odbiorą tego miejsca panu Andrzejowi. A jak będą próbowali, to ja zrobię kolejny reportaż.
I będziesz walczyć tym razem.
Nie wiem, czy walczyć będę, ale po prostu pokażę, że...
Ale lubisz walczyć w interesie swoich bohaterów.
Tak, bo to jest publicystyka przerobiona na reportaż.
Może raczej historia czy problem opowiedziany poprzez reportaż.
Lubię ten reportaż interwencyjny, to prawda. Bardzo dobrze się w nim czuję. Chwalę się, proszę państwa, ale dobrze się w nim czuję. Więc tak to wygląda. Ale sama dobrze wiesz, myśmy też robiły swego czasu wiele takich interwencyjnych felietonów radiowych w naszych audycjach. I naprawdę one odnoszą skutek. Są potem rezultaty, no bywają te, które są niechlubne, no ale na ogół udawało nam się. Tak, i próbować trzeba.
Podsumowując naszą rozmowę na temat reportażu, to jak oceniasz nasze środowisko tutaj szczecińskie? W tej chwili no, w radiu od wielu lat jest reportaż podtrzymywany, jest audycja, jest możliwość posłuchania, czy to na stronie, czy z anteny. W telewizji w tej chwili pojawiła się specjalna audycja telewizyjna, w której można obejrzeć telewizyjny reportaż. Jak myślisz, czy tutaj w naszym regionie reportaż utrzyma się? Bo to trudna forma.
Na początku powiedziałam.
No tak, ale w tym sensie trudna, że wymaga dużego nakładu pracy.
Mało tego i poznania tej kuchni dziennikarskiej w radiu.
Wiesz, że czasami są takie samorodki, takie talenty,
tak.
radiowe, co to przyjdzie do pracy, weźmie mikrofon i wróci z reportażem. No są takie.
I oby ich było jak najwięcej u nas w radiu. Bardzo bym chciała i myślę, że tak będzie. Że ta forma przetrwa, bo ta forma jest nie do odrzucenia w sztuce dziennikarskiej. Ona po prostu musi istnieć, bo ona pokazuje wszystkie aspekty życia naszego, ludzi, tego, co się dzieje wokół nas.
A czasami jest ciekawsza i barwniejsza niż ta wymyślona.
Ale wymyślona też jest dobra. To wtedy nasza wyobraźnia pracuje.
Ale pamiętasz, kiedy słuchałyśmy reportaży naszych koleżanek i kolegów, myślę o tych, których dzisiaj nazywamy klasykami reportażu, to czasami trudno było uwierzyć, że coś takiego się mogło wydarzyć, że taka historia mogła się wydarzyć właśnie w życiu realnym, że została przez tego dziennikarza opowiedziana, a nie wymyślona.
Hrabina w toalecie pracująca, prawda?
Na przykład, to Adam Wielowiejski.
Tak, pamiętam, jakie to było zaskoczenie, słuchając po raz pierwszy jego reportażu, a potem reportaży. Tak, no trzeba mieć szczęście też.
Do tematów.
To na pewno. A sama dobrze wiesz, jak się pracuje w publicystyce, to one czasami trafiają bardzo szybko, tylko trzeba się za nie wziąć.
Mieć czas.
I mieć czas. Zresztą mówisz o reportażu telewizyjnym. Same pracowałyśmy i mamy na koncie kilka, a może kilkanaście reportaży telewizyjnych. Całkiem inna jest praca, jeśli chodzi o reportaż telewizyjny. Tam się pracuje obrazem.
No zresztą było kilka reportaży, które miały swoją wersję radiową i telewizyjną.
Tak, robiłyśmy najpierw radiowy, a potem telewizyjny. Było nam o wiele łatwiej. Zresztą wielu reportażystów znanych, już przechodzących do historii, zaczynało swoją pracę właśnie w radiu, a potem przychodzili...
Albo w telewizji, albo w radiu, w telewizji, a potem na przykład rozpoczynali pisanie.
Tak.
Reportaży.
Tak.
Także taka może
ja
być ścieżka.
Ja namawiam wszystkich, zresztą choć wspólnie namówimy wszystkich młodych ludzi, żeby zaczęli
robić reportaże.
Robić reportaże.
Pisać reportaże, czy nagrywać radiowe, czy tworzyć reportaże telewizyjne. Tak, to jest wspaniała przygoda i zachęcamy do tego młodych słuchaczy. A dzisiaj to zaprosimy do zajrzenia na naszą stronę internetową tej audycji, bo w zakładce Fonosfera możecie Państwo sobie wybrać dowolną historię i posłuchać. Rzadko rozmawiamy o reportażu, a to przecież nasza ukochana forma radiowa.
Może Państwo wtedy trochę inaczej spojrzą na nasze reportaże i pomyślą o pracy, jaką wkładamy w to małe dzieło sztuki radiowej.
Dziękuję Ci za wizytę w studiu. Gościem Fonosfery była Anna Kolmer, autorka dzisiejszego reportażu. Jego bohaterem był pan Tadeusz Zieliński ze Świnoujścia. Zapis naszej rozmowy, jak również reportaż dostępne będą na stronie internetowej Radia Szczecin w zakładce Fonosfera. Również tego reportażu będzie można posłuchać na Spotify. Spokojnego wieczoru życzy Małgorzata Furka.